Prawy upalny dzień na kolejnym odcinku Dekompresora Prawo. Dzisiaj zajmiemy się tym, co spotyka turystów, o których możemy powiedzieć, że są pechowcami. Tych, którzy są, mają szczęście, pomijają takie przygody, o których dzisiaj opowiemy. Pierwszą rzeczą, którą się zajmiemy, jest wyposażenie samochodu naszego prywatnego, którym udajemy się na wakacje, na przykład do Chorwacji. Wyobraźmy sobie, że przekraczamy południową granicę, wjeżdżamy na Słowację. Zatrzymuje nas drogówka. Pojawia się pytanie z jej strony, czy mamy na wyposażeniu różne elementy i my popadamy w pewną konsternację, bo niektórych możemy nie mieć. Pojawia się konflikt, który może się zakończyć wręczeniem nam mandatu i pojawia się też pytanie, co tak naprawdę samochód nasz polski powinien mieć na wyposażeniu na Słowacji na przykład. I tutaj z pomocą przychodzi nam konwencja wiedeńska. Jest taka konwencja, która reguluje kwestie związane z ruchem drogowym. Tak jak nasz kodeks prawa ruchu drogowego, tak jest konwencja międzynarodowa. I ona mówi, co powinien samochód bezwzględnie posiadać. I co do zasady są dwa elementy, które każdy samochód musi posiadać, to znaczy koło zapasowe i trójkąt. I to są podstawowe elementy. I gaśnica. Właściwie to trójkąt i gaśnica. W Szwajcarii samochód powinien zawierać na swoim wyposażeniu, posiadać dwa trójkąty. A co powinien zawierać samochód, czy posiadać samochód na terytorium Słowacji? Samochód na terytorium Słowacji powinien zawierać, posłużę się ściągawką, trójkąt, gaśnicę, zapasowe bezpieczniki, żarówki, koło, podnośnik, klucz do kół, linkę holowniczą, kamizelkę odblaskową oraz apteczkę. Każdy kraj ma różny zestaw elementów, który składa się na wyposażenie samochodu. Każdy kraj też od swoich obywateli wymaga takiego, a nie innego wyposażenia. Być może pamiętacie historię sprzed kilku lat, jak Francja chciała wprowadzić obowiązek posiadania alkotestów w każdym samochodzie przejeżdżającym nawet przez Francję. Czyli nie tylko francuscy kierowcy, ale także turyści, którzy chcą przejechać przez Francję do Hiszpanii czy Portugalii, musieliby zakupywać na stacjach benzynowych jednorazowe alkotesty. Rząd francuski wprowadził taki przepis, po paru miesiącach się z niego wycofał, gdyż okazało się, że przepis ten wygenerował dość dużą szarą strefę i bardzo liczne grono nieuczciwych sprzedawców, którzy postanowili zrobić na tym interes życia. Nie mówiąc o tym, że było to sprzeczne z konwencją wiedeńską o ruchu drogowym. Ta konwencja, o której wspomniałem na początku, mówi o tym, że każdy samochód powinien posiadać na wyposażeniu to, co jest wymagane według prawa kraju rejestracji. Innymi słowy, jeżeli wjedziemy na Słowację, to nasz samochód powinien być wyposażony w to, co jest obowiązkowe w Polsce, czyli w tym wypadku trójkąt i gaśnicę. Zalecana jest apteczka i kamizelka odblaskowa, ale nie są to elementy obowiązkowe. Natomiast elementy obowiązkowe dla kierowcy słowackiego są obowiązkowe dla kierowcy słowackiego. Gdyby nas drogówka słowacka chciała zatrzymać, to możemy zacząć dyskusję, stwierdzając, że nie jest to wymagane dla nas, jako polskich kierowców, zgodnie z tą konwencją. Oczywiście zapytacie, jak się zdamy dyskusję, to jak przekonam tych policjantów drogówki, że rzeczywiście jest taka konwencja, że zgodnie z tą konwencją mam takie prawa, a nie inne. Warto spróbować. Może się nie uda, ale jeżeli będziemy odpowiednio stanowczy i z tupetem przekonywać, że jest taka konwencja, że przecież to jest dla wszystkich oczywiste, to może dadzą się przekonać i odstąpią od wręczenia mandatu. Jak już dojedziemy na te upragnione wakacje, to możemy mieć różne ciekawe sytuacje. Jeżeli jedziemy sami samochodem przez Słowację, to sytuacja jest na tyle klarowna, że odpowiadamy za wszystko to, co sobie zaplanowaliśmy, zarezerwowaliśmy, wszystko to, co wymarzyliśmy sobie. ale czasami wpadniemy na taki fajny pomysł, że pojedziemy sobie z biurem podróży. Biuro podróży ma takie fajne kolorowe foldery, tam różne ciekawe zdjęcia i my biurem podróży jedziemy. I na miejscu okazuje się na przykład, że coś jest nie tak. Na przykład hotel w rzeczywistości różni się od tego, co było na zdjęciu w folderze. Wycieczki, któreśmy opłacili, nie doszły do skutku, albo doszły do skutku dopiero po tym, jak dopłaciliśmy na miejscu rezydentowi lub pilotowi. Wyżywienie było nie takie, jak reklamowane, zawarte w umowie. Mnóstwo rzeczy może pójść nie tak. Jeżeli mamy pecha i nam te wakacje nie wyszły, czy coś było nie takie, jak sobie wyobrażaliśmy, albo nie takie, jak było zapisane w umowie, to mamy prawo reklamować takie wakacje. Kiedy zaczynamy reklamować? Zaczynamy reklamować w momencie, kiedy widzimy, że coś jest nie tak. Idziemy do rezydenta, idziemy do pilota i zgłaszamy to na miejscu. I albo to odnosi skutek i pilot, rezydent interweniuje, przychyla się do naszej prośby, żądania. A jeżeli to nie ma miejsca, to wracamy do kraju i po powrocie do kraju występujemy z odpowiednią reklamacją do pracodawcy takiego pilota czy rezydenta, czyli do biura podróży. Mamy na to 30 dni. To znaczy 30 dni od zakończenia imprezy powinniśmy zgłosić taką reklamację. Taką reklamację powinno biuro podróży rozpatrzyć. Ma na to 30 dni. Jeżeli w tym czasie się nie ustosunkuje, to przyjmujemy, że uznali naszą reklamację i uznali też nasze żądanie. To żądanie dotyczy rekompensaty. Ale może się zdarzyć, że odmówi nam uznania reklamacji i co wtedy? No wtedy podaje nam droga cywilnoprawna. Możliwość pójścia do sądu i złożenia pozwu cywilnego. Takie żądanie wobec biura podróży, które możemy złożyć do sądu, możemy złożyć przez około 10 lat. Gdyby jednak to biuro podróży nam nie chciało uznać tej naszej reklamacji, to oczywiście musi nam to w jakiś sposób uzasadnić, przekonać, żebyśmy nie szli do tego sądu. Bo sąd to są koszty, to są problemy, to są prawnicy. Pytanie, co powinno się znaleźć w reklamacji? W reklamacji powinno się znaleźć wszystko to, co nas zaniepokoiło, co sprawiło, że uznaliśmy, że ten nasz wypoczynek nie jest fajny. Nie tak sobie go wyobrażaliśmy. Wszelkiego rodzaju dowody, zdjęcia, na przykład robaczki pełzające w łazience po kafelkach, to nie jest to, czego oczekiwaliśmy po czterogwiazdkowym hotelu. Zeznania osób, które były z nami na wycieczce i też doświadczyły podobnych atrakcji, byłyby bardzo pomocne. Umowa, która przewidywała, że były jakieś wycieczki do odbycia opłacone, a na miejscu okazało się, że musieliśmy jeszcze raz za nie zapłacić, bo się okazało, że albo ktoś z biura nie dopilnował, albo miejscowy podwykonawca odmówił realizacji umowy z biurem. I tu pojawia się kolejna kwestia. Kto odpowiada za działania podwykonawcy biura turystycznego? Bo biuro turystyczne, pilot, rezydent mówi do nas, że no my musimy zapłacić, my, czyli turyści, ponieważ ten wykonawca tej wycieczki, miejscowy przedsiębiorca turystyczny, odmawia wykonania, jeżeli mu nie zapłacimy. To nie nasz problem. My płacimy biuru. Biuro bierze sobie podwykonawcę. I ten podwykonawca odpowiada wobec tego biura. To biuro ma tak załatwić sprawę, żeby ten podwykonawca to wykonał. Nie można szantażować w ten sposób, że albo zapłacicie, dopłacicie i będziecie mieli atrakcję, albo nie dopłacicie i nie będzie atrakcji. Tak to nie działa. Jakiego odszkodowania możemy zażądać od biura turystycznego? Górna granica odpowiedzialności biura turystycznego nie jest oznaczona, aczkolwiek przyjęło się, że maksymalna kwota takiego odszkodowania, zadośćuczynienia, to jest dwukrotność ceny zapłaconej za wycieczkę. A jak wycenić te różne atrakcje, które się pojawiają na naszej wycieczce, urlopie, wakacjach? Istnieje coś takiego, co się nazywa tabela frankfurcka. Jest to taki dokument, który w procentach wylicza kwoty odszkodowania z tytułu różnych typowych zdarzeń. Przykładowo, jeżeli zamówiliśmy jakiś hotel czterogwiazdkowy, dostaliśmy trzygwiazdkowy, to z tego tytułu możemy się starać o rekompensatę w wysokości od 10 do 25% zapłaconej ceny. Jeżeli mamy takie atrakcje jak robaczki pełzające w łazience albo nad łóżkiem, od 10 do 50. Jak już powiedziałem, maksymalna kwota, której możemy się domagać, to jest dwukrotność tego, co zapłaciliśmy. Ale to są pewne zastrzeżenia. To dotyczy wycieczki. Gdyby nam się coś stało, gdybyśmy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, gdybyśmy złamali rękę, zarazili się czymś. Taka odpowiedzialność jest nieograniczona. Tutaj ta tabela frankfurcka nie ma zastosowania i wtedy już możemy żądać znacznie więcej, a biuro turystyczne niestety musi się liczyć z poniesieniem kosztów. Jak już pojechaliśmy te nasze ukochane wakacje za granicę, czasami wpadamy na taki pomysł, że no nie chcemy korzystać z dobrodziejstwa wycieczek organizowanych przez podwykonawcę naszego biura. Chcielibyśmy skorzystać z możliwości wynajęcia samochodu. Tu się pojawia takie szereg w sumie pytań. Jak wynająć samochód? Gdzie wynająć samochód? Czy to jest bezpieczne? Jakie są formalności? Ile to kosztuje? Rozwiązań mamy kilka. Generalnie możemy podzielić takie typowe sytuacje na dwie. To znaczy pierwsza sytuacja to jest taka, że wynajmujemy samochód dość dużym, renomowanym biurze wynajmu samochodów, takiej sieciówce. Albo u lokalnego przedsiębiorcy, który wypożycza na bardzo ograniczonym terytorium te samochody, skutery, kłady. I to rozwiązanie jest relatywnie tańsze. Mniejszy przedsiębiorca, mniejsze koszty, w związku z tym niższa cena. Co jest potrzebne, żeby wynająć samochód? Co do zasady jest potrzebne prawo jazdy. Prawo jazdy jest dokumentem, które poświadcza, że posiadamy uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Musimy też posiadać dowód tożsamości. Prawo jazdy ma zdjęcie, tam są nasze dane, ale to nie jest dowód tożsamości, tylko poświadczenie posiadania uprawnień. Natomiast paszport, dowód osobisty na terytorium Unii Europejskiej, to jest dokument tożsamości, który jest uniwersalnym dokumentem poświadczającym, że my to my. Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest też posiadanie karty kredytowej. Karta kredytowa jest ważna z tego względu, że przedsiębiorca wynajmując nam samochód blokuje na naszej karcie pewną kwotę pieniędzy. Ta kwota pieniędzy jest niezbędna z tytułu różnych zdarzeń drogowych, które mogą mieć miejsce podczas naszego wypożyczenia. A przedsiębiorcy ułatwia to później dochodzenie należności z tytułu usuwania szkód. Można, bo nie ma takiego oczywiście przymusu, nie wynajmować wykorzystaniem karty kredytowej. Można skorzystać z przelewu. Ale po pierwsze, wygodnie jest użyć karty kredytowej. Karta kredytowa pozwala zarezerwować samochód przez internet na przykład. Natomiast przy przelewie musimy jakoś przedsiębiorcę zabezpieczyć na okoliczność uszkodzenia jego mienia i wtedy musimy na przykład podpisać oświadczenie, którym zobowiązujemy się bardzo solennie do poniesienia kosztów finansowych naszej nieuwagi, nieostrożności, nieumiejętności prowadzenia samochodu. Jak już powiedziałem, rozwiązania są dwa. Są duże sieciowe wypożyczalnie samochodów, przykładowo Avis, Hertz, Europcar. Są też małe, lokalne firmy, które zajmują się wynajmowaniem samochodów. One są o wiele, wiele tańsze, ale one też są, jak to powiedzieć, mniej bezpieczne. Mniej bezpieczne od strony prawnej. Przy dużych sieciowych wypożyczalniach mamy taką standardową umowę najmu, która jest bardzo podobna w każdym kraju i nie zawierają te umowy postanowień dla nas ryzykownych, klauzul zakazanych. W małych wypożyczalniach to może być różnie. Mogą być różnego rodzaju kaucje zawarte, zastrzeżenia, Nie wiadomo, czy nie znajdą się tam zapisy, które dodatkowo nas obciążą z tytułu najmu z powodu jakichś lokalnych przepisów, regulacji czy zwyczajów wręcz. Ile kosztuje wynajęcie samochodu? Tu stawki są zróżnicowane w zależności od tego, jaki to jest samochód. Im mniejszy, im tańszy samochód, tym i cena najmu takiego samochodu jest tańsza. Im samochód większy, bardziej luksusowy, bardziej bogato wyposażony, tym cena najmu rośnie. Cena najmu zależy również od wieku kierowcy. Mianowicie, kiedy chcemy wynająć samochód za granicą, pokazujemy prawo jazdy, to prawo jazdy czasami musi mieć pewne cechy. Na przykład taką cechą jest to, że kierowca musi taki prawo jazdy co najmniej od roku posiadać. Sam kierowca musi mieć skończone czasami 21 lat. Czasami są wypożyczalnie, których odnośnie konkretnego wieku naliczane są dodatkowe opłaty. Przykładowo 30-latek zapłaci mniej niż 22-latek, dlatego że przedsiębiorca wychodzi z założenia, że 30-letni kierowca jest bardziej doświadczonym kierowcą niż 21-22-letni kierowca. Różne są też miejsca, w których możemy wynająć samochód. Najpopularniej oczywiście wynająć na lotnisku, ale to bardzo często jest drożej. To znaczy na lotnisku płacimy czasami 10, czasami 12% więcej za wynajem. Możemy pojechać do centrum jakiegoś miasta, które położone jest przy lotnisku i tam wynająć taniej. Ale czasami to się nie opłaca, ponieważ koszt dojazdu do centrum może być właśnie w cenie tych 10-12% ceny najmu na lotnisku. W związku z tym czasami to się nie kalkuluje. Umowa. Jak już powiedziałem, umowy proponowane przez duże sieciowe przedsiębiorstwa najmu samochodów są standaryzowane, są porównywalne, pozbawione w większości przypadków różnego rodzaju pułapek. Są uczciwe. W małych wypożyczalniach mogą się zdarzać zapisy niezrozumiałe, czasami może po amatorsku sformułowane. Dobrze, jeżeli są w ogóle w języku angielskim, a nie na przykład w kalabryjskim, włoskim, katalońskim. Umowa jest też bardzo ważnym dokumentem z jeszcze jednego powodu, mianowicie dzięki tej umowie my w ogóle mamy prawo tym samochodem się przemieszczać. To znaczy, jak nas zatrzyma drogówka i zapyta o dowód rejestracyjny, to my dowodu rejestracyjnego nie mamy. Mamy umowę. Okazujemy tą umowę i ta umowa wtedy jest takim dowodem na to, że legalnie poruszamy się tym samochodem. Dlatego posiadanie umowy podczas poruszania się wynajętym samochodem jest bezwzględnie konieczne. Czasami też przy wynajmie samochodów są różnego rodzaju ciekawostki, które sprawiają, że wynajęcie samochodu jest czymś godnym wręcz bardzo ciekawych doświadczeń. Mianowicie zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład w jednym kraju, w tej samej sieci wynajmujemy samochód i okazuje się, że możemy sobie dowolnie tym samochodem jeździć. Kiedy przyjedziemy do sąsiedniego kraju na przykład, pójdziemy do tej samej wypożyczalni wynająć samochód, to się może okazać, że owszem, wynajmiemy samochód, ale w umowie będzie zapisane, że możemy się maksymalnie 100 km dziennie tym samochodem przemieszczać. Czy to jest legalne? Tak. A z czego to wynika? To wynika z tego, że bardzo często w różnych krajach są różne podejścia lokalne do wykorzystywania samochodów wypożyczanych z wypożyczalni. Takim najbardziej jaskrawym przykładem takiego limitu kilometrów to była sytuacja, która miała miejsce w 2010 roku, gdzie Hertz w Arabii Saudyjskiej wprowadził ograniczenie 4000 km na miesiąc. Co się okazało? W Arabii Saudyjskiej paliwo jest stosunkowo tanie. Mieszkańcy Arabii Saudyjskiej są dosyć bogaci i dla nich wynajęcie samochodu po to, żeby dojeżdżać do pracy z domu i z pracy do domu, było korzystne. Do tego stopnia, że bardzo dużo kilometrów przejeżdżali w ten sposób, ale to się nie kalkulowało z kolei przedsiębiorstwu Hertz, które stwierdziło, że to nie tak, bo bardzo szybko następowało zużycie samochodu i ten samochód bardzo szybko tracił swoją wartość. Przeciętny okres życia samochodu na wynajem to jest przebieg około 48-50 tysięcy kilometrów, bo to jest taki przebieg, który pozwala taki samochód jeszcze w miarę korzystnie sprzedać. No jeżeli policzymy sobie 10 tysięcy miesięcznie przebiegu, bo jeździmy wszędzie, klimatyzacja włączona, paliwo tanie, no to zobaczymy, że taki przebieg, taki samochód wyrobi 4-5 miesięcy. Dla przedsiębiorstwa to jest strata, bo ten czynsz za wynajem jest liczony od czasu, nie od kilometrów. Więc limit kilometrów pozwala wydłużyć czas i dzięki temu przedsiębiorstwo może sobie skalkulować biznes na opłacalnym poziomie. Co powinna taka umowa zawierać? Taka umowa powinna zawierać numer VIN, numer rejestracyjny, nasze dane osobowe, opis samochodu dokładny, czy są jakieś uszkodzenia, czy nie ma uszkodzeń, kolor samochodu. Wszystkie takie dane, które będą aktualne na moment wypożyczenia. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy przychodzimy odebrać samochód, pokażemy te swoje dokumenty, prawo jazdy, dowód tożsamości. Pokażemy kartę kredytową, tą kartę wykorzystamy do opłacenia najmu tego samochodu, otrzymamy kluczyki, to następuje taki moment, w którym musimy skonfrontować to, co zapisane w umowie, z tym, co dostajemy. Dlatego, że często się zdarza tak, że na przykład wynajmujemy samochód opisany jako w doskonałym stanie. Idziemy na parking, patrzymy, że ma drobną rysę na drzwiach, ale twierdzamy, że przedsiębiorca pewnie o tym wie i jedziemy. Później ten samochód oddajemy i przedsiębiorca mówi, ale tej rysy na drzwiach nie było. Zaglądamy do umowy, w umowie nie ma tej rysy ujętej. I co wtedy? Przedsiębiorca ma prawo nas obciążyć kosztami usunięcia tej rysy, a my nie mamy argumentu, żeby się bronić, że ale ta rysa była. Dlatego ważne są oględziny samochodu, sprawdzenie, czy wszystko z nim jest w porządku. Dlatego, że my, idąc do takiego przedsiębiorcy, wynajmujemy samochód w 100% sprawny i bezpieczny. I o tym musimy pamiętać. Przedsiębiorcy dają nam też pewne uprawnienia, czy umożliwiają nam pewne udogodnienia. Na przykład jak przyjeżdżamy w nocy na przykład do jakiegoś miasta, a mamy zarezerwowany samochód, to za drobną opłatą możemy na przykład odebrać ten samochód po godzinach pracy takiego biura. Możemy też, jeżeli jesteśmy na wczasach w jakimś ośrodku wypoczynkowym, a biuro wynajmu samochodów jest w innej miejscowości, poprosić, żeby nam podstawili pod hotel, w którym mieszkamy, samochód, bo chcemy go wynająć. Wtedy pracownik przyjeżdża z kompletem dokumentów, formalności są dogrywane przy samochodzie i w ten sposób możemy ten samochód sobie uzyskać. Co do zasady, samochody oddajemy wypożyczone do tej godziny, od której mamy je wypożyczone, wynajęte. Jeżeli na przykład w poniedziałek o 10 rano wynajmujemy samochód, to w dniu, do którego go wynajmujemy, do godziny 10 rano, również powinniśmy go oddać. Taka jest zasada we wszystkich wypożyczalniach i to jest zrozumiałe. Jednym z ograniczeń, które funkcjonują przy najmie samochodów, to są takie, wydawać by się mogło trochę śmieszne ograniczenia, jak na przykład zakaz przemieszczania się wynajętym samochodem promami. Promy potrafią zatonąć. Przedsiębiorca, którego samochód w ten sposób zatonie, ma owszem prawo domagania się odszkodowania od ubezpieczyciela takiego promu, ale to jest też dla przedsiębiorcy problem logistyczny, bo nie ma samochodu, który mógłby wypożyczyć. Więc na przykład tej opcji on nie przewiduje, chroni się przed nią. Dzięki takiemu zapisowi w umowie na przykład może dochodzić odszkodowania z tytułu takiego właśnie zachowania nieodpowiedzialnego kierowcy od tego kierowcy. Czyli z jednej strony ma ubezpieczyciela takiego promu, a z drugiej strony może bezpośrednio od kierowcy, który złamał zapisy umowy, również dochodzić zwrotu całości albo części kwoty wartości tego samochodu. Samochody bywają ubezpieczone. To jest jeden z takich czynników, przynajmniej samochodu, na którym często próbujemy oszczędzać, bo on jest dość istotny. Na przykład próbujemy wynająć samochód, który kosztuje nas za tydzień powiedzmy 600-700 euro. Spora suma pieniędzy. I nagle się okazuje, że ubezpieczenie do tego samochodu kosztuje 30 euro, 50 euro. Niby to nie jest dużo, ale jak się wyda 600-700, to trochę jest. Czasami myślimy sobie, ja może oszczędzę. Czasami nie warto. Tutaj ubezpieczeń jest kilka. To znaczy są jak takie pakiety ubezpieczeń, które chronią nas przed wieloma ryzykami, które związane są z wypożyczeniem. Ponieważ wypadki się zdarzają. Możemy zaparkować gdzieś w mieście, ktoś nas obetrze, nasza wina. Taką bezwzględną praktyką w takiej sytuacji jest każdorazowe wezwanie policji. Musimy wezwać policję i poinformować, że po pierwsze samochód jest wypożyczony, że coś się wydarzyło, policja musi sporządzić protokół. Lepiej tego nie zaniedbywać, dlatego że to jest podstawa do dyskusji, później czy wyjaśniania z firmą, która nam wypożyczyła ten samochód, że ta odpowiedzialność nasza nie jest nieograniczona. Do pewnego poziomu my się zobowiązaliśmy, podpisując umowę, do poniesienia pewnych kosztów. Pewne koszty możemy sobie ubezpieczyć. I tak na przykład możemy ubezpieczyć koła, podwozie, szyby. Będzie grat, szyby polecą, mamy problem z głowy. Mamy też ubezpieczenie wypadkowe, takie od kolizji z innym samochodem. Tutaj zastrzeżenie jest oczywiste, oczywiście takie, że to nie my musimy być sprawcą. To my musimy być ofiarą, a nie sprawcą, dlatego że jak będziemy sprawcą, to ubezpieczenie nas za bardzo nie ochroni. Ubezpieczenie od skutków wypadków dla wszystkich osób przemieszczających się danym samochodem. Ubezpieczenie od kradzieży. Ubezpieczenie od kwoty wyższej w sytuacji, kiedy mamy ubezpieczonych pasażerów samochodu. Mamy też takie ubezpieczenie, które całkowicie znosi naszą odpowiedzialność. Jest najdroższe, ale jest możliwe do wykupienia. Są też przy umowach często dodawane takie numery alarmowe. Jak mamy taką kolizję, jak już powiedziałem, to często ta firma, która wypożycza, życzy sobie, żebyśmy o takim wydarzeniu na bieżąco poinformowali przedsiębiorcę. To jest dla przedsiębiorcy sygnał, że coś się dzieje, w razie czego może nam też pomóc, ponieważ w obcym kraju możemy nie wiedzieć, jakie są wszystkie procedury, co należy zrobić, jak sobie poradzić z daną sytuacją. Tutaj wspomnę też o jeszcze jednym takim zastrzeżeniu, mianowicie kiedy wynajmujemy samochód, to jest opcja, która kosztuje, to znaczy jak dopłacimy, to ją mamy. Ta opcja to jest możliwość kierowania wynajętym samochodem przez dwoje kierowców. Bo co do zasady, cena najmu obejmuje cenę dla jednego kierowcy i ten kierowca nie może się zmienić przez cały okres najmu. Tak więc jeżeli podróżujemy wynajętym samochodem, to nie możemy udostępnić tego samochodu innej osobie, bo gdyby na przykład doszło do wypadku, to wtedy ta osoba po pierwsze nie miała uprawnień do prowadzenia takiego samochodu, a uprawnienie wynika z umowy. Przypominam. W związku z tym ta osoba nie miała uprawnień, a w związku z tym wszelkie ubezpieczenia zawarte w tej umowie nie działają. One działają tylko w stosunku do osoby, która taką umowę podpisuje. Samochód powinniśmy odebrać zatankowany do pełna. Taka jest zasada. Wynajmujemy samochód z pełnym bakiem, oddajemy samochód z pełnym bakiem. Możemy oczywiście oddać samochód niezatankowany do pełna, nawet poinformować o tym biuro, że oddaliśmy z połową baku. Nie jest to rozsądne, dlatego że biuro najmu samochodów może nam na przykład naliczyć dodatkową opłatę. Pamiętajmy, że karta kredytowa jest jeszcze zablokowana i z tej karty możesz ściągnąć tą opłatę. Można naliczyć dodatkową opłatę, na przykład w wysokości niecałych 2 euro za litr brakującego paliwa. No jak bak ma jakieś 40 litrów, a zatankowany w połowie, no to mamy 40 euro w plecy. Warto zatankować, taniej wyjdzie. Czy możemy takim samochodem wyjechać za granicę? Znaczy, przylecieliśmy do Włoch, wynajęliśmy samochód, chcemy sobie pojechać do Hiszpanii. Przez Francję. Albo promem. Bezpośrednio. Możemy. Jeżeli biuro wynajmu samochodu jest takim sieciowym na cały świat, globalnym biurem i ma swoje placówki też w krajach, do których chcemy wjechać, to możemy taką opcję zgłosić, opłacić ją, kolejna opłata, i możemy przekroczyć granicę. Możemy nawet tak zrobić, że przylecimy do Włoch, pojedziemy z takim wynajętym samochodem do Hiszpanii, tam go zwrócimy i wrócimy do Polski z Hiszpanii. Jest to możliwe, jak najbardziej, opcja dodatkowo płatna. I oczywiście, czy jesteśmy zwolnieni od płacenia mandatów? Nie. Tutaj sytuacja jest troszkę bardziej skomplikowana. Na razie to jest tak, że jak popełnimy wykroczenie drogowe za granicą Polski, na przykład we Włoszech, i fotoradar stryknie nam zdjęcie, to zdjęcie może nie opuścić Włoch i nie dotrzeć do polskiej policji. Ale biuro wynajmu samochodów może nas obciążyć karą wynikającą z tego mandatu. Dlatego, że ten mandat jest dla kierowcy, nie dla samochodu. Ale fakt popełnienia wykroczenia drogowego będzie udokumentowany i będzie udokumentowany moment popełnienia tego wykroczenia, a dla biura to już jest podstawa do obciążenia nas dodatkowymi kosztami. To nie jest jakby strata dla biura, bo wypożyczania samochodów nie ponosi z tego tytułu straty, natomiast jeżeli wpiszę sobie to do umowy, to jest to dodatkowe źródło zarobku. Gorzej sytuacja wygląda, kiedy na przykład włoska policja ma już wypracowaną metodę współpracy z polską policją i przekazuje dane o kierowcach polskich, którzy popełniają wykroczenia we Włoszech, i w ramach takiej współpracy polski kierowca dostanie włoski mandat w Polsce. Dlatego tam warto jeździć ostrożnie. Co zrobić, kiedy zaginie nasz bagaż? Jak wspomniałem, polecimy do Włoch, wynajmiemy samochód, ale najpierw musimy polecieć. Lądujemy na lotnisko we Włoszech, idziemy po odbiór bagażu, wszyscy zadowoleni odebrali swoje bagaże, naszego bagażu nie ma. Pół godziny dalej nie ma. Godzinę nie ma. Pełni czarnych myśli, myślimy sobie, pewnie nam za pół godziny dadzą. Przyleciał kolejny samolot, kolejny. Nie pozostaje nam nic innego, jak udać się do odpowiedniego okienka i tam zgłosić zaginięcie naszego bagażu. Bezwzględnie na każdym lotnisku, w sytuacji, gdy zaginie nasz bagaż, musimy wypełnić taki formularz, on się nazywa PIR. Ten formularz zawiera wszystkie dane niezbędne dla przewoźnika do odnalezienia naszego bagażu, czyli numer lotu, dane osoby, której bagaż zaginął. Wszystko to, co po pierwsze pozwoli wytropić nasz zagubiony bagaż oraz pozwoli ten bagaż dostarczyć nam na miejsce. Jeżeli jesteśmy w drodze na urlop, na wakacje, to podajemy oczywiście adres miejsca, w którym będziemy te wakacje spędzać. To jest bardzo ważne, dlatego że biura podróży, linie lotnicze mają stosunkowo ograniczony czas na dostarczenie tego bagażu, bo 5 dni. W ciągu 5 dni mają nam ten bagaż dostarczyć. Do PIR-u załączamy również pewne dokumenty, które są niezbędne, żeby potwierdzić fakt, że nasz bagaż zaginął, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś przychodzi na lotnisko i mówi, zaginął mi bagaż. A później szukają bagażu, który nie istnieje. Więc tak, bilet lotniczy to jest pierwszy podstawowy dokument, który musimy załączyć do PIR-u, okazać. Karta pokładowa. Kwit bagażowy, czyli taki kawałeczek, który nam dają po tym, jak obkleją naszą walizkę taką tasiemką z numerem lotu. Kwestia zaginięcia bagażu, zniszczenia bagażu również, reguluje tak zwana konwencja montrealska, ona też reguluje kwestię wysokości odszkodowania. Tą wysokość odszkodowania określono na 1000 SDR. Bardziej cywilizowanej walucie to jest około 1200 euro. Jeżeli ten nasz bagaż zaginie, to oczywiście przysługuje nam reklamacja. Tą reklamację musimy sporządzić. W reklamacji musimy zawrzeć te same informacje de facto w PIR oraz musimy ją złożyć w odpowiednich terminach. Mamy 7 dni na złożenie reklamacji w przypadku uszkodzonego bagażu, czyli takiego bagażu, który dostajemy na lotnisko i widzimy, że jest uszkodzony. Do niedawna był nawet bardzo popularny wśród naszych rodaków zwyczaj, praktyka, że wyjeżdżali z uszkodzoną walizką za granicę i oczywiście jak wylądowali gdzieś, to stwierdzali, że walizka uszkodzona i wypłaćcie mi odszkodowanie i 100 euro trafiało do kieszeni. To już się ostatnio skończyło, więc na szczęście teraz linie lotnicze już nie ponoszą tego kosztu, gdyż bagaż jest dokładnie oglądany przy jego nadawaniu. 21 dni na złożenie reklamacji w przypadku zagubienia bagażu. I oczywiście 2 lata na złożenie pozwu w sytuacji, kiedy te nasze reklamacje nie dają żadnego efektu. Jak już powiedziałem, przewoźnik ma 5 dni na dostarczenie bagażu do nas. Tutaj takie małe zastrzeżenie. Przewoźnik dostarcza dosłownie do nas. To znaczy, jak wyjeżdżamy na wakacje i podamy adres hotelu, w którym się zatrzymamy, to dostaniemy do pokoju hotelowego. Jak on nie znajdzie tego bagażu, to dostarczy go nam do domu. Jak mieszkamy w bloku na 5 piętrze, to dostaniemy go na to 5 piętro pod drzwi. Przewoźnik potrafi wynająć taksówkę i tą taksówką ten nasz bagaż przywieźć. Tutaj mi się przypomina taka historia, jak przewoźnicy właśnie mając takie sytuacje w głowie, jak konieczność zapłacenia odszkodowania za zagubiony bagaż, za zniszczony bagaż, często próbują na różne sposoby zaradzić tej konieczności opłacenia takiego odszkodowania. I na naszym polskim Okęciu krąży taka historia o tym, jak to kiedyś na odbiorze bagażu pracownicy Okęcia zorientowali się, że w klatce z kotem jest dechły kot, ponieważ nie chcieli płacić za uszkodzenie przesyłki, którą był kot. Szybko udali się do najbliższego sklepu zoologicznego i znaleźli bardzo podobnego kota, którego przywieźli i umieścili w tej klatce. Kiedy właścicielka bagażu się stawiła na lotnisku, stwierdziła, że to nie jest jej bagaż. No to oni oczywiście stwierdzili, że to jest jej bagaż i to jest jej kot. Ona stwierdziła, że absolutnie to nie jest jej kot. Temperatura sporu bardzo szybko rosła, aż w końcu pani wysunęła bardzo rozstrzygający argument i stwierdziła, ale proszę państwa, mój kot był martwy. W ten sposób okazało się, że panowie zbyt nadgorliwie próbowali zapobiec konieczności zapłacenia odszkodowania i właściwie to wskrzesili kota. Czasami się zdarza, że ten nasz bagaż zaginie troszkę w dwojakiej sytuacji. To znaczy, dwojaka sytuacja polega na tym, że jesteśmy w hotelu i albo jesteśmy indywidualni, czyli pojechaliśmy tym naszym samochodem do Chorwacji, mieszkamy w hotelu i nasz bagaż zaginął. W takiej sytuacji robimy to, co zdrowy rozsądek podpowiada, to znaczy wzywamy policję. Przyjeżdża policja, hotele są ubezpieczone, w związku z tym, jeżeli policja nie znajdzie złodzieja, nie odzyska naszego bagażu, to przystępujemy do takiej procedury odszkodowawczej z polisy hotelu. Druga sytuacja jest odmienna i związana jest z pobytem w hotelu w ramach wycieczki zagranicznej z biurem podróży. Tutaj również wzywamy policję, wpisujemy protokół, ale tutaj już troszkę ta procedura się zmienia, mianowicie dochodzimy swojego w Polsce po powrocie z wycieczki od ubezpieczyciela biura podróży, dlatego że to biuro podróży ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje z nami w trakcie wycieczki. My się ubezpieczamy na taką wycieczkę, ubezpieczyciel ponosi pełne konsekwencje zaistnienia zdarzenia, które skutkuje naszą stratą. Ale podróżujemy również innymi środkami lokomocji, autokarami i pociągami. Tutaj kwestię odpowiedzialności przewoźnika za nasz bagaż reguluje prawo przewozowe i tutaj sytuacja też jest bardzo ciekawa, mianowicie Co do zasady, bagaż powinien być przewożony pewnych rygorach. Mianowicie powinien być spakowany i to powinien być spakowany w taki sposób, żeby nie uległ uszkodzeniu przy normalnym przewożeniu. No wyobraźmy sobie, że przewozimy coś, co w ogóle nie jest spakowane, albo jest luzem w dużym pudle i się tam kolebie przy talerze, filiżanki. W całości pewnie do końca podróży by nie dojechały. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby ten bagaż był odpowiednio zabezpieczony na okoliczność przewożenia go środkami lokomocji. Możemy sobie wyobrazić, że autokar gwałtownie zahamuje, bagaż się przesunie. Jak mamy go dobrze zabezpieczonego, to wszystko jest w porządku. Jeżeli podróżujemy autokarem, to bagaż podróżuje w luku bagażowym. Jeżeli podróżujemy z czymś, co jest wartościowe, kamery, laptopy, biżuteria, dokumenty, dzieła sztuki, to musimy mieć na uwadze, że w każdym środku transportu, czy to jest samolot, czy to jest autokar, czy to jest pociąg, czy to jest prom, istnieje taka zasada, że rzeczy wartościowe trzymamy blisko siebie, na oku, pilnujemy ich. Nie dajemy tego na bagaż nigdzie, dlatego że to potrafi zaginąć. Nie próbujmy być tak mądrzy, że na przykład nadamy bagaż na samolot i schowamy gdzieś tam za podszewką 500 euro. Na pewno je stracimy. Dlatego jeżeli dajemy do luku bagażowego w autokarze, na przykład taki bagaż, czasami się boimy, bo tak, autokar się co jakiś czas zatrzymuje, część osób wysiada i my nie wiemy, czy nasza walizka dojedzie z nami do miejsca przeznaczenia, czy nie dojedzie. I zgodnie z prawem przewozowym za bagaż odpowiada przewoźnik, w tym wypadku pracownik przewoźnika, czyli kierowca. I to kierowca jest tą osobą, która jest jedyną uprawnioną do otwierania luku bagażowego, odbierania od pasażerów bagażu, układania go w luku oraz wydawania u celu podróży. Jeżeli kierowca jest na tyle nieostrożny, że dopuszcza na przykład grzebanie przez pasażerów w luku bagażowym, to niestety, ale wtedy ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje, ponieważ to jest jego decyzja. No chyba, że z różnych względów nie jest w stanie temu zapobiec, to wtedy ta odpowiedzialność może być różnie interpretowana. Bo może być na przykład taka sytuacja, że mamy bagaż w luku bagażowym i mamy na przykład coś, co wystaje z czyjegoś bagażu albo z obudowy, jakiś pręt, kawał zagiętego metalu i przy wyjmowaniu bagażu następuje jego uszkodzenie, uszkodzenie zawartości. Kto odpowiada? Jeżeli wyjmuje kierowca, to przewoźnik odpowiada, ale jeżeli my wyjmujemy i uszkodzimy, to już jest nasz problem. A jak wynajmuje poznany przygodnie podróżny dla nas naszą walizkę i uszkodzi, no to już przysługuje nam też takie roszczenie wobec tego chcącego nam pomóc współpasażera. A co nam, z czego możemy się domagać, jeżeli ten bagaż zaginie, ulegnie uszkodzeniu? Co do zasady przysługuje nam, jeżeli uległ uszkodzeniu, roszczenie o naprawienie tego bagażu. Czasami to jest oczywiście niemożliwe, więc wtedy możemy żądać równowartości utraconych przedmiotów, walizki. Przysługuje nam też powództwo cywilne. To właśnie to jest ta sytuacja, kiedy z luku bagażowego wyjmujemy, ktoś nam wyjmuje. Sąd wtedy bardzo szybko i jednoznacznie rozstrzyga, kto za co odpowiadał i tak określa odpowiedzialność finansową za tego typu pomoc. Na złożenie reklamacji z tytułu takiego zniszczenia mamy rok. Mamy też 30 dni, znaczy 30 dni ma przewoźnik na rozpatrzenie tej naszej reklamacji i tutaj znowu działa ta sama zasada, co przy wszystkich reklamacjach. Musi w ciągu 30 dni odpowiedzieć, czy uznaje, czy nie uznaje. Jak nie uznaje, możemy pójść do sądu. Jak milczy i my nie wiemy, czy uznał, czy nie uznał, ale termin minął, no to uznajemy, że uznał i on jest wtedy zobowiązany zastosować się do naszego żądania. To nasze żądanie musimy oczywiście w reklamacji wyartykułować, co chcemy. Czy naprawienia tego bagażu, czy chcemy zwrotu kosztów. I tutaj też jest bardzo ważne, że ta odpowiedzialność przewoźnika nie jest nieograniczona. To znaczy ona jest ograniczona do pewnego, do pewnej kategorii rzeczy. To są rzeczy popularne, powszechne. No, jedziemy na wakacje, to nie bierzemy dzieł sztuki ze sobą. Natomiast jak bierzemy elektronikę jakąś wartościowszą, no to wtedy trzymamy przy sobie. Jeżeli to włożymy do bagażu, to szanse na to, że odzyskamy to, są stosunkowo niewielkie, dlatego że przewoźnik może być narażony na coś, co u nas w kraju może być dość popularnym sportem. Mianowicie, możemy sobie wyobrazić sytuację, że taki sprytny podróżny włoży do bagażu uszkodzonego laptopa, uszkodzony aparat, nada to do luku autokaru, a u celu podróży powie, że zostało to uszkodzone z winy przewoźnika. No właśnie. Jak już wyjechaliśmy na tą granicę, czasami mamy ze sobą takie fajne urządzenia jak smartfony, laptopy, tablety. I tam są takie fajne możliwości korzystania z internetu. Z tego internetu bardzo często chcemy sobie pokorzystać, bo chcemy sobie poczytać wiadomości z Polski, sprawdzić się maile. Co robić? Jak sobie poradzić z takim ryzykiem jak nadmierne koszty? Tutaj sytuacja ostatnio jest na tyle klarowna, że od 1 lipca tego roku weszła w życie dyrektywa unijna, która obniża koszty roamingu na terenie Unii Europejskiej. Dlatego te koszty nie są specjalnie dotkliwe, jeżeli byśmy wyjechali. Ale w ogóle jak zacząć taką przygodę z zagranicznym korzystaniem z urządzeń mobilnych? Pierwsza podstawowa rzecz, jeżeli kupujemy takie urządzenie, to wjeżdżamy za granicę, sprawdzamy, czy mamy włączony roaming. Bez włączonego roamingu tak naprawdę nikt się do nas nie dodzwoni, bo po przekroczeniu granicy telefon milknie, smartfon milknie, więc włączamy roaming. No ale jak wyjeżdżamy za granicę, to automatycznie wywozimy urządzenie, które może się łączyć z internetem, więc szukamy takiej opcji, żeby wyłączyć roaming danych, bo nie chcemy, żeby nam się te urządzenia synchronizowały z chmurami, serwerami, ściągały aktualizacje. To wyłączamy. Na to możemy sobie pozwolić, jak już jesteśmy na miejscu, korzystamy z dostępnej w hotelu, w ośrodku sieci Wi-Fi. Tam mówią darmowej, ale tak naprawdę to nie jest darmowe, tylko to jest płatne ileś tam euro i w ramach tych abonamentów miejscowych możemy sobie skorzystać i sprawdzić pocztę. Do czego to jest takie ważne, żeby korzystać z takiej poczty tam, gdzie jest Wi-Fi w ośrodku? Dlatego, że te nasze urządzenia są mądrzejsze od nas i niestety więcej korzystają na tym dostępie do internetu niż my. My przeglądamy stronę, one się aktualizują, synchronizują, robią mnóstwo rzeczy, o których nie mamy zielonego pojęcia, które skutkują przesyłaniem dość sporych ilości danych, które tam są droższe. O wiele. Jakiś czas temu, bo tak mniej więcej 2 lata temu, wprowadzono specjalny mechanizm, który chroni nas, konsumentów, przed ryzykiem naliczenia astronomicznych rachunków, ale tylko na terenie Unii Europejskiej. To jest takie zastrzeżenie. To jest taki mechanizm, który sprawia, że jak przekroczymy pewną kwotę, domyślnie jest to 50 euro, czyli równowartość 50 euro, to albo dostajemy taki SMS od naszego operatora z kraju, że zbliżamy się do tej granicy i czy chcemy wykupić dodatkowy pakiet, albo informujący, że przekroczyliśmy i że nasze możliwości komunikacyjne uległy ograniczeniu z troski o nasz portfel. To jest bardzo wygodne, bardzo fajne rozwiązanie. Niestety zdarzają się klienci, którzy potrafią to wyłączyć i zapomnieć o tym, przekroczą granicę, korzystają, oglądają filmy na YouTubie, później wracają do Polski, dostają rachunek na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i się dziwią, ale dlaczego? Ale chcemy korzystać z tego internetu za granicą. Co możemy zrobić? Operatorzy dają różne oferty. Oferty wyjazdowe, takie pakiety danych na kartę, pakiety danych dostępne w abonamencie. Tych pakietów jest dużo. Możemy sobie poprzeglądać, poszukać, pokalkulować i spróbować dopasować takie rozwiązania, które by dla nas były najkorzystniejsze. I ostatnie rozwiązanie, które jest dobre również poza terytorium Unii Europejskiej, i na pewno tańsze niż korzystanie z naszych urządzeń, z naszych kart, na przykład w Serbii. To już jest teren poza Unią Europejską. Stamtąd stawki za połączenie są bardzo wysokie, z Egiptu są jeszcze wyższe. I takim rozwiązaniem, które bardzo dobrze działa na takich obszarach, są lokalne karty SIM telefoniczne i internetowe. I to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Kiedy wyjeżdżamy do jakiego kraju i wiemy, że coś takiego będziemy chcieli uskuteczniać, to sobie w Polsce przyjrzyjmy taką ofertę lokalną, pościągajmy ulotki, podrukujmy sobie instrukcję konfigurowania tych kart. Bo często jest tak, że pomyślimy sobie, fajny pomysł, kupię na miejscu, będzie taniej, będę korzystał, bez ryzyka, bez niebezpieczeństwa. Jedziemy, kupujemy, wkładamy, nie ma internetu. No nie ma. Pan powiedział w kiosku, że będzie, a nie ma. Okazuje się, że trzeba skonfigurować. Pan w kiosku nie wie jak. Idziemy do przedsiębiorstwa, które obsługuje całą tą infrastrukturę, oni też nie wiedzą. Albo nie znają angielskiego i nie potrafią pomóc. Albo mówią, instrukcja na stronie internetowej, ale my nie mamy internetu. Dobrze jest właśnie zapobiegawczo sprawdzić, wydrukować sobie, wziąć ze sobą, bo opcje konfiguracji połączenia internetowego mogą się różnić albo nieznacznie, albo bardzo mocno. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo korzystne i bezpieczne. Dziękuję za uwagę.